crescendo. Towarzysz. Ja bym chciał. Mamy limit funduszu płac i jednocześnie mamy pozostawione zadania. Wiemy, co mamy robić, mamy co robić i to, co robimy, jest tematem rozwijającym się. I te decyzje nie przystają do siebie. Ale w tej konkretnej sytuacji staje się niesłychanie ważne, powiedziałbym, dla samej roboty i dla nas, niesłychanie ważne poczucie u wszystkich pracowników, że dzieje się to wszystko prawidłowo w jak najbardziej ogólnym tego słowa znaczeniu. Prawidłowo przez to, że względnie prawidłowo są ustawione relacje płacowe wszystkich pracowników i względnie prawidłowe jest obciążenie pracą w sensie planu pracy dla wszystkich pracowników. W związku z tym dla mnie osobiście się staje ważnym przejście z tego minimum status quo w sferę, nazwijmy tego, planu. Ktoś. Takie pytanie moje osobiste. Jak wiadomo, ruchomy wskaźnik efektywności przy przekroczeniu planu nie jest określony? Związkowiec. Nie. Ekspert. Tak, wiadomo, nie jest określony. Tak się mówi, że na poziomie 50% czy coś w tym guście. Nasze biuro, jak wiadomo, po tym podaniu średniówki, która jest najniższa w zjednoczeniu, nasze biuro przecież jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o średnie zarobki. No to i dlaczego jest? Dlatego jest, że jest biurem rozwojowym. Jest to rzeczą oczywistą. Biurem opartym o bardzo nisko płatną kadrę młodych ludzi. I w związku z tym jest biurem o bardzo niskich zarobkach. Najniższych w całym zjednoczeniu. Dla porównania powiem, że nasz sąsiad ma 7900 średnią płacę. Marian. I wydajność 200 na osobę, a u nas 160. Ekspert. To jest absolutnie nie na temat, prawda, do rozmowy. W związku z tym przekroczenie wydajności u nich jest już rzeczą, która może być limitowana, ponieważ ich obecny standard jest bardzo wysoki. Natomiast podniesienie wydajności w biurze, które jest w takich nędznych układach, jest rzeczą normalną i powinno wchodzić w grę. I w związku z tym, czy zostały przeprowadzone na ten temat jakieś postulaty pod adresem dyrektora zjednoczenia, który tym całym biznesem zawiaduje i w którego gestii jest określenie wskaźnika wydajności, nawet w wydaniu zarządzeń wykonawczych? Bo jest tam napisane, że po określeniu zarządzeń wykonawczych dyrektor zjednoczenia... Marian. Ale jeszcze tego nie ma. Ekspert. A, nie ma. Tylko, że jak będzie, to będzie dwa razy za późno, prawda? Więc problem polega na tym, że jeżeli dzisiaj, powiedzmy, się programuje fundusz płac na ten rok, to najprawidłowszym rozwiązaniem jest występowanie natychmiast o dodatkowe pieniądze ze zjednoczenia, które, powiedzmy, niektórzy dyrektorzy już dawno uzyskali. Dla porządku chcę powiedzieć, bo ja znam te sprawy skądinąd. Już dawno uzyskali po 5, po 8 milionów ze zjednoczenia. Tylko faktem jest, że nasza dyrekcja nie widzi takiej potrzeby. Więc czy na ten temat zostaną podjęte jakieś kroki, szczególnie, że jak wiadomo, obecnie istnieje taka znakomita furtka, którą się nazywa, powiedzmy, tak zwana dokumentacja eksportowa albo coś w tym guście, na którą Ministerstwo Budownictwa daje nieograniczone, że tak powiem, carte blanche, pełne możliwości przekroczenia funduszu płac. Jakie wystąpienia w tym celu były zrobione przez dyrekcję? I jaki był zaproponowany fundusz dla naszego biura przez zjednoczenie? Towarzysz, to co pan mówi nie ma u nas znaczenia, bo jest spadek wydajności pracy. Ekspert, ja rozumiem, ale ja dążę do tego, żeby mi ktoś określił, jakie są próby zwiększenia wydajności pracy. Adagio, Marian. Ponieważ pan bardzo autorytatywnie i jednoznacznie wypowiedział się w pewnych kwestiach, ja czuję się w obowiązku je zdementować też jeszcze bardziej jednoznacznie. Kwestia poziomu średnich płac. W roku 73, w roku powołania biura ze względu na rozkręcanie roboty, nie wypadliśmy rewelacyjnie w porównaniu z innymi biurami. Mieściliśmy się w skali naszego resortu, to jest 36 biur, w średnich płacach w ostatniej trzeciej dziesiątce. Na 30 miejscu. W drugim roku działalności spadliśmy na ostatnie miejsce, ale w ubiegłym roku znów przesunęliśmy się do drugiej dziesiątki i nawet w naszym zjednoczeniu są płace niższe od naszych. Natomiast żadne biuro nie dostało dodatkowego funduszu płac. Jedno tylko biuro dostało trochę etatów na eksport, ale bez funduszu płac. Stąd wypowiedź pana inżyniera jest zbyt sugestywna i to w takim samym stopniu jak bezpodstawna. Czuję, że państwo macie obawy o to, co stanie się z zarobionymi pieniędzmi w pierwszym półroczu. Wprawdzie system obowiązuje od 1 lipca, tym niemniej nie da się dokonać tej zmiany tak z dnia na dzień. Już życie wskazuje, że pewne osoby ze względu na chorobę bądź urlop będą musiały być rozliczane według starego systemu, bo nie będę mógł wręczyć im nowych warunków pracy. Stąd ten termin jest pojęciem bardzo umownym. No i wreszcie sam chciałbym działać logicznie i mam nadzieję, że państwo mi w tym pomogą. Musimy znaleźć złoty środek przejścia z jednych zasad na drugie. Byłoby błędem i krzywdą dla określonych grup ludzkich, gdybyśmy w sposób oschły z dniem 1 lipca nagle zamknęli kramik i powiedzieli: to wszystko, co już teraz macie zarobione, wypłacamy na zupełnie nowych zasadach. Będziemy się starali postępować logicznie i w miarę czasu przechodzić na nowe zasady. Będziemy starali się nikogo nie skrzywdzić. I może to być przyjęte jako komplement. Obecne grono Rady Zakładowej bardzo dużo uwagi poświęca tym sprawom. Bardzo pilnuje, analizuje, wszystko notuje, co tylko oświadczę w danym dniu dyskusji. Także będą potrafili zawsze mi udowodnić moje przyrzeczenia. Bardzo proszę, panie inżynierze. Crescendo. Ktoś. Powiedziałbym tylko, że chodzi o skonstruowanie przy tej kadrze, którą mamy w dowolnie przyjętym systemie, czy to jest A czy B, stworzenia pola manewru dla projektu. Nie tylko dla tych wszystkich przeliczeń, o których tu żeśmy powiedzieli, ale i dla projektu. Bo my się liczymy wyłącznie z tego tytułu, o którym na wstępie mówił dyrektor. To jest na tej wysokiej jakości, szczególnie projektów koncepcyjnych. To jest tego, czego się miasto po nas spodziewało. Ja mam nadzieję, że w tym gronie, w tej grupie ludzkiej, w jakiej się znajdujemy, że potrafimy niezależnie od systemu znaleźć pole manewru dla wykonania na najwyższym poziomie projektów, jakie mamy obowiązek wykonać. Chyba wskutek tak pojętego zadania czeka nas szereg umiejętności dostosowania się, czy też umiejętności wykorzystania danych cech tych systemów, a niekoniecznie wyłącznie szukanie cech ujemnych. Znaczy, powinniśmy przyjmując, że wreszcie gdzieś na końcu któryś z tych systemów, prawdopodobnie jak sugeruje dyrektor, przyjmiemy system A, znaleźć grupę plusów tego systemu i najbardziej je wybić na korzyść projektu. Tyle jedynie mam do powiedzenia. Marian, dziękuję bardzo. Ekspert. Chciałbym zapytać, bo pan dyrektor wysuwał tutaj słowa uznania dla Rady Zakładowej, której wysiłki i postulaty były, zdaje się, dosyć jednoznacznie ucięte przez decyzje odgórne, czyli przez zjednoczenie. Chciałem zapytać, czy działalność i postawa naszej Rady Zakładowej w jaki sposób ma jakikolwiek związek z tymi decyzjami odgórnymi? W sprawozdaniu, które usłyszeliśmy, widzieliśmy, że w innym kierunku szła polityka biura z tymi dodatkami. Spotykaliśmy się, postulaty kierownicy mogli zgłosić. Widziałem wielką prawidłowość w takiej działalności. Tymczasem ostatnia część sprawozdania komunikuje, że ten prawidłowy styl został zlikwidowany jednym pociągnięciem przez zjednoczenie. Czyli można przyjąć, że po prostu pewne prawidłowości, które były przestrzegane, zostały krótko ucięte. Adagio, Marian. Chciałbym podziękować panu za typ jego wypowiedzi. Istotnie jest to chyba klucz całego zagadnienia i dziękuję, że nie zapomniał pan i powiedział, że projekt jest sensem naszego działania, bo takie stwierdzenie dzisiaj rzeczywiście powinno było paść. Chyba to jest wszystko, o co nam wszystkim musi chodzić w całym zagadnieniu. Chciałbym, żeby cała załoga tak rozumiała. Natomiast cieszę się, że pan z kolei zadał to pytanie, gdyż byłoby rzeczywiście nieszczęściem, gdyby nie zostało zadane, bo nic bardziej fałszywego niż taki pogląd jak w tym pytaniu. Rzecz po prostu polega na tym, że może jakieś niedokładności sformułowań bądź odbioru przez państwa mogą sugerować jakieś działania, że my tu sobie, a tam ktoś sobie. Nie, nic takiego nie miało miejsca. Natomiast wyglądało to po prostu mniej więcej w ten sposób, że wszystkie komisje we wszystkich biurach zaczęły pracę niemal raczkując, popełniając niemal te same błędy i działając w ten sam sposób. Z natury rzeczy wszystkim się chciało, tak jak i naszej komisji, z gruntu podnieść płace zasadnicze przy okazji tego systemu. To jedno. I po drugie, połączyć wprowadzenie nowego systemu jednocześnie z awansami, które w tym okresie roku są nieuchronne. Wydawało się wszystkim, że jest to prawidłowe. Tymczasem poprzez brak rozeznania i właściwie to było nieuchronne, bo metody nie było żadnej na prawidłową pracę komisji i każda komisja dochodziła czy wcześniej, czy później do określonych wniosków. I te wnioski były dyskutowane na kolegium zjednoczenia i w sensie zunifikowania działań podjęte jako decyzja kolegium zjednoczenia i przekazane do dalszych prac komisji. Stąd była po prostu taka praktyka, że w ferworze prób podnoszenia płac zasadniczych szybko okazało się, że ewentualna pula pieniędzy na premie tak bardzo by stopniała, że w ogóle nie warto by niemal pracować. To w cudzysłowie mówię, bo powiem inaczej. Tak nie wolno mówić, bo byłoby to nieodpowiedzialne. Po prostu zdrowo działający organizm w każdych zasadach musi mieć ten element manewru w postaci niezbyt niskich pieniędzy, którymi będzie można nagradzać pozytywną postawę pracowników, przejawiającą się dobrymi wynikami. Stąd po pierwsze, wspólnie z kolegium oceniliśmy, że pieniądze z tej premii za terminowość nie powinny stanowić mniej niż 40% funduszu płac. I to było naszym zdaniem, to jest zdaniem dyrektorów, bardzo słuszne kryterium. I jestem gotów tego bronić, bo zejście do 20% już robi z tego jakiś dodatek, na który nie warto liczyć, którym właściwie niewiele można załatwić. Drugie kryterium polega na tym, że wyraźnie ze względu na złożoność problemów oceniliśmy, że nie należy łączyć procesu awansów z procesem przechodzenia na nowy system. Stąd wszystkie bądź niektóre rozmowy, które prowadziłem z kierownictwami pracowni, są nadal obowiązujące, tylko wyraźnie rozdzielimy te dwie kwestie, żeby każdy pracownik był z góry przeświadczony, że z tytułu wprowadzenia systemu nie dzieje mu się krzywda. A potem dopiero będziemy dyskutować z całą załogą na temat, dlaczego jednemu daliśmy awans, a drugiemu nie. Bo to będzie znacznie łatwiejsze i dlatego bardzo bym prosił o przyjęcie takiego punktu widzenia. Czy odpowiedziałem całkowicie? Crescendo. Ekspert. Nie, panie dyrektorze. Marian. Bo? Ekspert. Dlatego, że ja odrzuciłem sprawę tych dodatków. Punktem wyjścia przeliczeń pensji podstawowej, te, które państwo przyjęliście, właśnie w tym już była ustalenie tego poziomu podstawowego, była regulacja mająca na względzie to, co się zarabiało do tej pory. O ten punkt mi chodzi. Nie chodzi o dodatki. Przeliczenie podstawy pensji było prawidłowo przyjęte. Natomiast przyjęcie brutto równa się netto jest przyjęciem mechanicznym i nieprawidłowym. O ten punkt mi chodziło. Ta decyzja jest bezsprzecznie uproszczeniem, ponieważ nie wiem, czy za szybko, czy nie ma tych zarządzeń wykonawczych, ale wydaje mi się, że ta decyzja jest zbyt upraszczająca, a poprzednio przyjęta zasada właśnie była prawidłowa. Chodzi mi o podstawę, nie o dodatki. Marian, z naszego sprawozdania wynikało jednoznacznie, mianowicie problem dosłownie na tym polegał, że wydawało nam się, że można przyjąć brutto za netto i dać jedną grupę wyżej. Z podsumowania okazało się, że przy takim mechanizmie mamy tylko 20 parę % na premię i taka relacja była nie do przyjęcia. Ekspert, właśnie w tej sprawie. Jak wiadomo, od 2,5 roku kilkadziesiąt biur pracowało na tak zwanym eksperymencie. Czyli od 2 czy 3 lat pracownicy w tych biurach będący mieli podstawę, to znaczy tę pensję bezpodatkową, na znacznie wyższym poziomie oczywiście. Jak wiadomo, przechodzenie na nową siatkę płacy, które może się odbywać tak ekonomicznym sposobem myślenia, jak przeprowadziło zjednoczenie, ale winna to być z punktu widzenia Rady Zakładowej, a nie dyrekcji, rzecz wyjątkowo dyskusyjna. Dlatego, że jeżeli, powiedzmy, ktoś osiągnął jakiś poziom, grupę, mówmy sobie po urzędniczemu, przed wojną, numer 15, 17 czy 18, to on w tej chwili musi liczyć z powrotem na awanse, co jest rzeczą co najmniej wątpliwą. Ponieważ z normalnego przechodzenia, powiedzmy, w eksperymencie dostał to, co odpowiada najwyższej grupie. Obecny ten nowy system, powiedzmy, wyrównania w stosunku do wszystkich, od resortu hutnictwa poczynając, a na nas kończąc, stworzył te 20 grup, prawda, uposażeniowych i pensja zasadnicza, no jest bardzo, bądź w odczuciach ludzkich, prawda, sprawą nie tylko jakiejś tam zaliczki do rozliczenia, bo to przy systemie B byłoby bardziej możliwe, natomiast przy systemie A, gdzie fundusz płac nie ma nic wspólnego ze sprzedażą, tłumacząc tu koledze, który popełnia tu kilka zasadniczych formalnych pomyłek, nie wolno tych dwóch rzeczy łączyć. Można to robić najwyżej dyskretnie. Łączyć tego nie wolno. Jest to napisane zupełnie wyraźnie w uchwale i w zarządzeniach. Teraz nie ma nic wspólnego fundusz płac ze sprzedażą. I w związku z tym takie postawienie sprawy, takie przyjęcie takiego, powiedzmy, takiej metody jest przyjęciem ekonomicznie słusznym. I powiedzmy, gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy Anglii pojęciem rozsądnym. Natomiast w naszych warunkach jest to na pewno wątpliwe, dlatego że jest to zupełnie automatyczne pozbawienie, że tak powiem, pozbawienie pewnych określonych preferencji, które zarabiał projektant 15-20 lat, uzyskując jakąś określoną stawkę w swoim życiu. I przy tym, że został powiedzmy obniżony o ten 1000-1500 czy ileś tam złotych obecnie w stosunku do jego dotychczasowej pensji, kryje się dosyć delikatna sprawa. I kolega dość istotnie podkreślił, może nie tak dokładnie jak ja, powiedzmy, przeanalizował. Jest to zarzut w stosunku do rady zakładowej zupełnie oczywisty, że ten problem nie był brany pod uwagę. Kwalifikacje człowieka nie były brane pod uwagę, że on doszedł do tego, uzyskał najwyższy status finansowy, prawda, że taki tylko na jaki wówczas państwo było stać. I teraz ktoś uważa, że takiemu fachowcowi można nie dać najwyższej grupy, tylko proponuje się mu tylko trochę wyższe pieniądze od dotychczasowych. Kto to będzie czuł się upoważniony do awansowania kogoś, kto już był na szczycie, prawda? Bo był w grupie najwyższej. Marian, może ja odpowiem panu. Bo pan sam doskonale wiedział i wszystkim to uświadomił, że limit jest stały, że fundusz dyspozycyjny jest stały. Oczywiście, że myśmy to rozpatrywali i uważamy za słuszne, że jeżeli jest starszy projektant, który pracuje na górnym pułapie 5000 lat 10 czy 15, i nie było dla niego możliwości pozwalających na przekroczenie tego pułapu, no to w sytuacji, kiedy wchodzi nowy system, który stwarza mu furtkę dojścia do 6,5 tysiąca netto, to powinien to dostać. Oczywiście każda grupa, każdy asystent, każdy projektant, każda pomoc techniczna może rozumować w ten sam sposób, prawda? Nie tylko starsi projektanci, ale także technicy, którzy wiele lat byli na jakimś pułapie. Im się też teraz otwiera furtka i mogą też dojść do pensji o 1500 wyższej. I myśmy się do tego przymierzali. Tylko, że niestety nie ma pieniędzy. Więc pytanie, że się tak wyrażę, nie jest troszeczkę pod naszym adresem. No bo jeżeli wszystkich byśmy w ten sposób traktowali, to w ogóle by nie starczyło pieniędzy. Nie tylko na premie, ale nawet na te podstawowe płace. Koło się zamyka. Ekspert. Jeżeli będziemy dyskutowali, że bez stwierdzenia jednoznacznego, że ten system w sposób szczególny uderza naszych pracowników, to nie dojdziemy do żadnego porozumienia. Ja chciałem powiedzieć w ślad za tym, że po raz pierwszy od 20 lat jestem 4 grupy do tyłu, podczas gdy moi koledzy o 10 czy 15 lat młodsi są o 4 grupy do przodu. Jest fakt, że w naszym konkretnym przypadku system ten, który jest niedoskonały, okazał się jeszcze bardziej szczególnie niedoskonały. I stąd nasze głosy zmierzały do tego, żeby w konkretnej sytuacji byśmy działali bez obciążeń jakichś szczególnych, tylko żebyśmy ułożyli tą, nazwijmy, grę w naszym biurze, żebyśmy mogli w jakiś sposób względnie przyzwoity, jak do tej pory, mogli żyć i robić to, co jest akurat w odwrotnej proporcji do tego, co inne biura robią. W odwrotnej proporcji, bo zadania i trudność tych zadań jest akurat odwrotnie niż jest u nas, bo gdyby to było dopasowane do siebie, to u nas ten limit 7000 to jeszcze byłby za mały. I dlatego nie tłumaczmy, że jest wszystko w dechę. Jest źle, bardzo źle. Marian, ja wiem. Czy pomoże państwu, jeżeli powiem w końcu, że znów w odróżnieniu od jakiejś może rekompensaty dla znalezienia ujścia tym tendencjom? No przecież po to są te naprawdę duże dodatki funkcyjne i specjalne, na które pozostali pracownicy nie mogą wcale liczyć. To jest dla was tylko, moi panowie. Proszę państwa, ja bym proponował, abyśmy nad tą kwestią zamknęli dyskusję. To, co opisałem na tle biur projektów, dotyczyło bez wyjątku całej gospodarki. Takie same monstrualne pomysły snuła władza dla uzdrowienia całej gospodarki. Już takie powody wystarczyły, aby wszystko się zawaliło po następnych paru latach.